Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.
Dzień dobry.
Dzień dobry, Sebastian Chrzanowski.
I Bartek Święciński, kłaniamy się nisko. Sebastian, jak tym się bawiłeś na koszt podatnika ostatnio?
Gdzie?
No ostatnio ciebie nie było, bo balowałeś na koszt podatnika.
Nie wprowadzaj naszych słuchaczy w błąd. Jako pełnomocnik byłem za granicą i to nie było na koszt polskiego podatnika.
Tak pewnie powiem. Krewetki były jedzone, jakieś tak, inne sushi, było. Sashimi.
Było bardzo fajne spotkanie, naprawdę wartościowe wyjazdy. I tak jak Bartek mówi, to nie było na koszt podatnika, a przynajmniej nie na koszt polskiego podatnika. Więc...
A na koszt norweskiego podatnika?
No, bardzo możliwe.
Czyli jednak na koszt podatnika wszystko się zgadza. Sebastian, co dobrego?
No mieliśmy rozmawiać o Łomżyńskim Klubie Sportowym. Dzisiaj Bartek też powiedział, że jakby jest trochę w niedyspozycji, więc spróbujemy sprawnie, chociaż temat na pewno jest bardzo interesujący, bo słucha nas wielu sympatyków biało-czerwonych, tym bardziej, że no ta moda, taka pozytywna moda na UKS jest coraz bardziej widoczna, ale zanim zaczniemy, mi się wydaje, że też jakby wspólnie pozdrawiamy zarząd i wiceprezesa Adriana Głoszewskiego, który słucha każdej audycji, szczególnie tych poświęconych UKS-owi.
Pozdrawiam i jednocześnie mój apel, fajnie jakbyście dali mi akredytację na mecze, a nie, że dajecie każdemu, tylko nie mi. No dobra, nie wiem czy każdemu, ale mi nie daliście. Więc fajnie, jakbyście dali mi akredytację, żebym sobie mógł
gorzkie żale na
mecze obejrzeć. No nie gorzkie żale, no ale taka jest prawda. Prawda całą dobę. Media nie kłamią.
Tak.
Tak, więc pozdrawiamy, jednocześnie apelujemy. Dajcie dziennikarzowi z Radia Nadzieja, skromnemu reporterowi akredytację. Sebastian, przyłącza się do mojej prośby?
Znaczy, no to już wiesz, to nie moja decyzja tak naprawdę. Ja tam jestem, jak to się mówi kolokwialnie, od sprzątania.
Ale dobre słowo ale, szepnąć
tak,
możesz.
Ale za tobą się wstawię, jeśli o to chodzi.
O, no i super, dobra, to widzimy się na stadionie, ale mimo wszystko, nawet jak nie będę miał akredytacji, to na mecze i tak będę chodził, na mecze i tak chodzę, więc czy tej akredytacji, czy ona będzie, czy jej nie będzie, to i tak człowiek poczynania biało-czerwonych będzie oglądał. Akurat kiełbasy nie jem.
Się z wegetarianinem zostałeś.
Tak się zgadza. Nie no, aż tak źle ze mną nie jest. Więc się ogląda, tym bardziej, że ogląda się z przyjemnością mecz UKS ostatnio.
Właśnie, nagrywamy jeszcze przed meczem z Bronioradą, więc jakby nie będziemy się do tego spotkania odnosić. Ale ostatnie wygrane, jakby jak przyjąłeś ostatnie te zwycięstwa, tak? No bo gdzieś tam te kisi kibice mówili, że będziemy nawiązywać walkę i zarówno w meczu z Legią Warszawa, gdzie widziałem u bukmacherów, UKS nie był jakby faworytem, jak i w meczu z Pelikanem, gdzie już gdzieś tam taka tego faworyta nie było, no to UKS pokazał się z bardzo dobrej strony i jednak na koniec był zespołem takim, no nie o dwie klasy lepszym, ale jednak zauważalnie lepszym, tak? I czy by się spodziewał się jako kibice UKS-u takiego wyniku, czy jednak podchodzić do tego z taką bardzo chłodną głową?
Myślę, że dla każdego niespodzianką jest to, jak UKS się prezentuje w tej rundzie.
W kontekście całej rundy, tak. No to
całej rundy. No, nikt na pewno nie zakładał, że UKS... Ile już meczów rozegraliśmy w tej rundzie?
Teraz 29.
A w rundzie samej?
UKS akurat 11.
No to wiesz, że w 11 meczach UKS nie niesie żadnej porażki, no to chyba najbardziej optymistyczni fani z największą nadzieją w sobie tego się nie spodziewali. Że UKS wygra z czołówką, z Bełchatowem, z Pogonią i z Legią Warszawa.
No tak jak ty, o ile w tamtym sezonie mówiłeś, że jakby twoim takim głównym zarzutem było to, że UKS idzie po awans, ale nie wygrał z nikim z czołówki, albo prawie z nikim z czołówki, to teraz...
Tak,
jednak,
w czwartej lidze tak było.
Tak, to teraz jednak my te porażki ponosiliśmy z tymi zespołami z dolnej części tabeli, a jednak udawało nam się pokonywać tak naprawdę wszystkie czołowe zespoły naszej ligi.
Tak, i to, co rzuca się w oczy, to jak UKS bardzo mądrze gra. Może nie jest to powiedzmy happy football, fajerwerki na boisku, tylko widać, że ten zespół jest bardzo dobrze poukładany, przede wszystkim w defensywie, i widać, że jest to zespół, który ma pomysł na grę, ma pomysł na każdego przeciwnika, i tutaj myślę, że ukłony w kierunku sztabu szkoleniowego.
Znaczy, ja gdzieś tam będąc bardzo blisko tego zespołu, tak sobie teraz zdaję sprawę, że dla takiego zwykłego kibica ten zespół wygląda w ten sposób, jakby ten każdy z zawodników, który dołączył zimą, był skrojony na miarę tej konkretnej pozycji, na której gra, tak? No bo jednak widać, że ci zawodnicy odnajdują się w miejscach, w których zostali gdzieś tam przewidziani przez trenera i to z jednej strony gdzieś tam jest na pewno przygotowanie sportowe tych piłkarzy, no ale z drugiej strony chyba mi się wydaje nawet bardziej to co w głowie miał, jaki pomysł w głowie miał na nich trener Marcin Płuska i faktycznie widać, że gdzieś tam ci zawodnicy są próbowani nawet w nowych miejscach, szczególnie nawet ci których zastał w zespole trener przychodzący do Łomży w grudniu. Ale faktycznie widać, że ci zawodnicy, którzy wcześniej mieli problem gdzieś tam w takim utożsamieniu się z miejscem, w którym grają na murawie, to teraz naprawdę fajnie się odnajdują i zostawiają na boisku bardzo dużo skuteczności i jakby pokazują ten cały wachlarz swoich umiejętności.
No i tutaj wyszło to, że trener znał tych zawodników, wcześniej z nimi pracował i oni pracowali z nim. Widać, że się znali, bo to bardzo szybko zażarło właściwie. Trener nie musiał tych zawodników poznawać, bo on ich bardzo dobrze znał wcześniej. Oczywiście, wiedział, czego się spodziewać.
Ciężko mi przenosić jakby realia trzeciej ligi gdzieś tam na ekstraklasę, bo zazwyczaj właśnie tak jest, że przychodzi nowy trener, to od razu chce ściągać zawodników, który zna dobrze, tak? No zawsze tak jest. Zawsze ściągasz tych zawodników, którzy się sprawdzili w boju.
Jest to jakoś często w ekstraklasie.
Się śmiejemy tak, że to w Legii Warszawa jest, że przychodzi trener, ściąga zawodników, pogra pół roku, potrenuje i przychodzi drugi szkoleniowiec.
Nie, właśnie w Legii, żeby trener ściągał zawodników, to może by to
ale
lepiej
ale proponuje swoich, o to mi chodzi. No przepraszam, może źle się wyraziłem, że ściąga, no ale gdzieś tam ma swoje takie propozycje, które są związane z tym, skąd tych zawodników zna, tak? I mówi, że w przypadku trenera Płyski to te propozycje były, może nie strzałem w dziesiątkę, ale naprawdę w 9,5 można powiedzieć. Bo faktycznie zawodnicy odwdzięczają się na boisku za to, że trener na nich postawił i jakby też musi być świadomi tego, że to byli zawodnicy, którzy gdzieś tam byli dostępni na rynku jako zawodnicy bez kontraktu, tak? Bo to też jest bardzo istotne, że to nie było tak, że my nagle przychodzi trener, mówi, dobrze, to macie mi ściągnąć, przynosi listę 10 zawodników, nie wiem, jest ktoś, kto tam gdzieś jest królem strzelców, i tyle, ile oni chcą za niego zapłacić, tylko faktycznie to byli zawodnicy, którzy gdzieś tam mieli kartę w ręku to przesuwowo i przychodzili do UKS-u na własnych zasadach, tak, więc też to tyle było dobre, bo na przykład przecież bardzo łakomym kąskiem na rynku był Kamil Wenger i też mam wrażenie, że gdzieś tam rozmawiał z wieloma zespołami, a widocznie w UKS-ie przekonała go do tego pewnie osoba trenera, oczywiście baza, ale też coraz większa ilość zawodników zwraca uwagę na taką atmosferę wokół klubu i ja widzę, że faktycznie to też dla potencjalnych piłkarzy grających w naszym zespole też jest bardzo istotne, tak, że gdzieś tam są osoby, które mają tą zajawkę i to jest akurat też bardzo dużym plusem, szczególnie teraz.
A propos Kamila Wengera, no to zawodnik top. Naprawdę, co gość robi robotę w obronie, to jest niemożliwe.
A czy Kamil...
Dawno tak dobrego transferu nie widziałem na
UKS. Czy Kamil, wiesz co, Kamil jest, przynajmniej ja go obserwuję, jest...
I nie dziwię się, że został kapitanem właściwie po 3 miesiącach
no
bycia
w zespole. Tak, bo Rafał kontuzjowany jest cały czas, więc jakby on to opaskę przejął po nim, ale wracając do tego tematu Kamila, no to faktycznie, jak ja go obserwuję, gdzieś tam mam z nim do czynienia, będąc w klubie, to jest zawodnikiem takim stopowego poziomu w tych takich trzech obszarach. Pierwszy obszar to, tak jak mówisz, ta kwestia sportowa, czyli to w jaki sposób po prostu no, strzeże dostępu do bramki i widać, że w bardzo umiejętny sposób nawet walczy o piłkę. Gdzieś tam się ściera z tymi zawodnikami, trener nigdy nie gwiżdża tak naprawdę
to jest,
faulu.
To jest to doświadczenie tak. Właśnie.
I widać, że gdzieś tam się przepchnie, zawodnik krzyczy, ale była walka bark w barki i
tak.
Piłka jednak zostaje w posiadaniu biało-czerwonych, no to jest ten pierwszy aspekt moim zdaniem. Drugi to jest ta kwestia taka mentalna na boisku, no bo jak mówisz, jest kapitanem i już kilka razy zauważyłem, że nawet chyba było w którymś spotkaniu domowym, możliwe, że to była Warta Sieradz, ale nie jestem pewny, że wołał zawodników, żeby świętować razem z kibicami, że pokazywał, że ci kibice jednak są bardzo ważnym elementem w funkcjonowaniu klubu i faktycznie też na to zwraca uwagę, że kibice i zespół to jakby to też jest jedność, tak? No a kwestia trzecia, że jest takim topowym zawodnikiem, topowym, można powiedzieć, człowiekiem poza boiskiem i też bardzo, bardzo fajną osobą, z którą można tak naprawdę na spokojnie porozmawiać. Nie jest jakąś osobą, która przychodzi jako gwiazda, że ja gdzieś tam gram w drugiej lidze, tutaj przychodzę, przypadkiem, tak, gdzieś tam trafiłem, bo nikt mnie nie chciał i będę tutaj swoje warunki stawiał. Tylko jest naprawdę taka osoba, z którą można porozmawiać, popisać. Udziela się też na Twitterze, odpisuje kibicom, więc naprawdę jest osoba, która wnosi do UKS-u i szczególnie dla tych młodych zawodników. Taki element, który może decydować gdzieś tam o ich rozwoju w przyszłości.
No to Sebastian, jak Kamil Wenger jest taki komunikatywny, to go zaproś. No.
Nie, no to wiesz, jak to wygląda, jeśli chodzi o zawodników, tak. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości, ale no, mówiliśmy, zaproszenie dla UKS-u, dla zawodników, dla sztabu jest cały czas aktualne, więc mam nadzieję, że się uda, nie wiem, może przed końcem sezonu, albo na koniec sezonu.
Może kiedyś, tak. Więc naprawdę bardzo dobry zawodnik, który wydaje mi się, że przewyższa tą trzecią ligę, że jest to zawodnik przynajmniej na poziom tej drugiej ligi.
No to na pewno, no bo widać, że tak mówimy, że od zawodnika przede wszystkim jakby wymaga się tego, żeby na boisku dawał wyniki, tak, albo strzelał bramki, albo zapobiegał utracie kolejnych goli. A tu mamy zawodnika, który swoje roboty na boisku spełnia, poza tym też nam daje kolejne takie argumenty, żeby faktycznie stwierdzić, że jest no, zawodnikiem, którego, no nie chcę jakby słodzić za bardzo Kamilowi, ale którego UKS dawno nie miał, tak?
Że no to prawda, trudno się tutaj nie zgodzić.
Nawet mówię, ja tutaj biorę pod uwagę również te aspekty pozaboiskowe, tak? I dla mnie to jest taka osoba, która nawet jeśli kiedyś, nie wiem, życzyłbym sobie oczywiście, żeby skończył karierę w UKS-ie, ale jeśli kiedyś już nie będzie grał w UKS-ie, to jednak ta jego wiedza, te doświadczenie, którą dzielił się z nimi zawodnikami, jednak zostanie tutaj na murawie.
Byłem na sparingu z Orłem Kolno bodajże. No to widać było, że pomagał szczególnie tym młodym graczom. No. Gdzieś tam podpowiadał, co robić, i to podpowiadał, a nie gdzieś tam krzyczał, czy...
Tak, bo tak jest, opieprzą. Że młody, o, tylko jak jest wszystko
młody,
dobrze, to nic nie
co
mówisz.
Ty robisz?
Tak, a jak jest coś źle, to krzyczysz tylko. No tak.
Tak, dokładnie. Wspomniałeś o tym jego zachowaniu, o tym, jakim jest człowiekiem po prostu, poza boiskiem. I mówisz w samych superlatywach, no to jak zaczerpnie się języka, jeżeli chodzi o trenera, no to nie tylko jest to dobry fachowiec, jeżeli chodzi o warsztat trenerski, ale słyszałem bardzo dobre opinie, że jest dobrym człowiekiem po prostu poza boiskiem.
A czy...
Że jest bardzo ludzki w porównaniu, w przeciwieństwie na przykład do trenera Błaszczaka, którego mało kto lubił, na którego dużo ludzi narzekało, jeżeli chodzi o te kontakty interpersonalne.
Znaczy o trenerze Błaszczaku się nie będę wypowiadał, no bo już jakby nie jest szkoleniowcem biało-czerwonych, ale jeśli chodzi o Marcina, no to faktycznie jest tak, jak mówisz, no bo, znaczy, trzeba zacząć od tego, jakie mamy doświadczenia, jeśli chodzi o szkoleniowców w innych nawet zespołach, tak? Do Łomży przyjeżdżało wielu trenerów. Mieliśmy przecież chociażby chyba najbardziej znany trener, to pamiętam, przyjeżdżał Widzew Łódź z Franciszkiem Smudo wtedy.
Który po remisie obraził się i nie poszedł na konferencję prasową.
No, to ja nie pamiętam właśnie tego, czy tak było, ale wiem, że na konferencji chyba go nie było. No, ale w każdym razie wiemy, że w tych klubach trener jakby pełni taką rolę alfa i omegi, tak, że z jednej strony odpowiadasz za wszystko, no bo wiadomo, wynik jakby to jest twoja kwestia, no to ale za to masz jakby pełne władztwo nad tym, co się dzieje pod względem sportowym w klubie, tak. No i czasami to są osoby po prostu zamknięte, robią swoje, siedzą w pokoiku, wychodzą tylko na, nie wiem, nawet na rozgrzewkę, bo rozgrzewkę prowadzi inny trener, na mecz, kończy się mecz, konferencję i ja wychodzę, tak. A akurat Marcin, tak jak mówisz, jest taką osobą, która też, ja mam wrażenie przynajmniej takie, że potrafi słuchać, rozmawiać i faktycznie też w tej całej układance, czyli gdzie jest trener, zawodnicy, zarząd, inne osoby zgromadzone wokół klubu, jakby potrafi i znajdzie czas dla każdej osoby, tak? Więc jeśli o to chodzi, to próbuję sobie przypomnieć, znaczy no, próbuję sobie przypomnieć trenera, który w taki sposób funkcjonował u nas kiedyś w UKS-ie. No w trzeciej lidze, bo mówimy o tym poziomie już ponadregionalnym, no to nie pamiętam takiego trenera.
I tutaj wychodzi ta prawda, że im jesteś na wyższym poziomie, im więcej wiesz, masz więcej wiedzy, więcej umiejętności, tym jesteś bardziej normalny. A często jest tak, że ci, którzy niewiele potrafią, bardzo dużo mówią i zachowują się, jakby pozjadali wszystkie rozumy. Patrz, wcześniejszy trener, popularny Drops.
No, nie no, wiesz, mi się wydaje, że też, no nie, może nie w jakimś stopniu, ale jest potwierdzeniem tego, że Marcin Płuska i zarówno pod względem sportowym, jak i takim społecznym jest osobą, która może gdzieś tam zajść daleko, jest to, że się dostał na ten kurs UEFA Pro i też nasi słuchacze gdzieś tam, którzy nie do końca może są zaangażowani, może tak powiem, w piłkę nożną, muszą być świadomi tego, że dostać się na kurs UEFA Pro jest bardzo trudno. Tam jest 20 coś miejsc, 22, 26. Kurs jest prowadzony pod egidą już UEFA i to jest najwyższa możliwa licencja, która wtedy upoważnia do prowadzenia teoretycznie, tak, reprezentacji Polski, Manchester United, Realu Madryt i tak dalej. Ci wszyscy trenerzy muszą mieć kurs zrobiony UEFA Pro i co roku to jest 20 parę osób i z tego co pamiętam w tym roku na kursie z Marcinem Płuska jest chyba Łukasz Piszczek, jest Dariusz Dudka. Nie pamiętam więcej tego, ale wiem, że tam są też tacy naprawdę uznani. No, chyba Łukasz Piszczek jest, tak. Są uznani szkoleniowcy i przecież mówimy o trenerach, którzy naprawdę gdzieś tam są bardzo perspektywiczni, tak, jeśli chodzi o polską piłkę, a równocześnie te sukcesy trenera Płuski gdzieś tam uruchamiają takie dyskusje o tym, czy zostanie on w ŁKS-ie, o tym, że gdzieś tam były propozycje, widziałem na Twitterze, gdzieś kibice tych klubów takich topowych pisali, że no skoro poszedł na kurs UEFA Pro, to może zostałby trenerem naszych rezerw, tak? Ja pamiętam wtedy odpisałem, że trener Puska ma gdzieś tam takie, może trochę na wyrost, tak powiedziane, ale ma takie ambicje, żeby gdzieś tam samemu decydować o swoim losie i o tym, że będzie mógł nawet prowadzić zespół na poziomie centralnym, a nie ubiera się go w buty tak drugiego trenera, bo to też jakby inna specyfika pracy.
Tak, gdzieś ten wynik ŁKS-u na wiosnę odbił się dość szerokim echem na piłkarskim Twitterze, no i rośnie popularność na Twitterze Marcina Płuski właśnie, bo ludzie doceniają, ludzie widzą, jak bardzo ta drużyna się zmieniła za kadencji tego trenera. No i na przykład Retrox, popularny kibic ŁKS-u na Twitterze, mówi, że oglądał transmisję ligowca i ten ligowiec powiedział, że pojawiają się informacje o tym, ażeby Marcin Płuska miał opuścić ŁKS Łomża po tym sezonie i mówił, że nie jest to zasłyszany formazon. No i na pewno ta dobra prasa, jeżeli chodzi o Twittera i Marcina Płuski, pomaga mu, żeby iść wyżej.
Z pewnością
obstawiałbym, że jeżeli klub z drugiej ligi zastanawiałby się nad zmianą trenera, to bardzo wysoko na liście byłby Marcin Płuska.
No na pewno, tylko też jakby no nie chcę się wypowiadać za szkoleniowca, ale wydaje mi się, że mając zespół zbudowany, tak jak ma się zbudowany, tak, no bo jednak są zawodnicy, którzy jednak są jakkolwiek to nie zabrzmi, tak, są zawodowcami na tym poziomie rozgrywkowym, bo jednak wkładają w to wiele pracy. Z drugiej strony ma się bardzo dobry kontakt z zarządem, bo jakby też słyszę, że tutaj akurat nie ma żadnych problemów i ma się ogólnie taki dobry kontakt z tym całym otoczeniem klubu, no to mi się wydaje, że jakby zasada jest pytanie, po co zmienić otoczenie, tak, i na jakie, bo to też...
Pieniądze. Jak ci przyjdzie klub, który zaproponuje pieniądze, da fajny pomysł, przedstawi fajny projekt, no ale... i już grasz powiedzmy na poziomie drugiej ligi albo pierwszej, to może zrobić wrażenie mimo wszystko.
Kluczowe chyba staje się to nie tyle pieniądze, jakby wynagrodzenie dla trenera, co bardziej jakby możliwości budowania swojego zespołu, tak? No bo możesz iść do drużyny, która ci, nie wiem, mamy sponsora, który zapłaci trenerowi, nie wiem, 10 tysięcy złotych, tak?
10 w tym przypadku.
No załóżmy 10. No i przychodzisz, a tam się okazuje, że nie wiem, nie chce ci zawodników sprowadzić, masz grać tym, co masz. No i jakby też czasami masz swoje możliwości, ale też jakby one muszą iść w parze z tymi wzmocnieniami, tak? A mi się wydaje, że w ŁKS-ie jest zbudowano to w dobry sposób. A wiem, że gdzieś tam zespół, już w tym momencie możemy mówić, że w sumie zespół może nie matematycznie, ale utrzymał się, bo pamiętam ja przed wiosną mówiłem, że wystarczy mi 37-38 punktów. Teraz Stomil Olsztyn spada, więc cztery zespoły tak naprawdę od nas spadają do czwartej ligi. No ale niemniej jednak jesteśmy na bardzo dobrej drodze do utrzymania. I jakby no... trener taki z taką chłodną głową, który chce się rozwijać, to mi się wydaje, że Wąże ma bardzo dobrą bazę ku temu. Nie chcę równocześnie mówić jakby za trenera Płuskę, jakby co on planuje, to trzeba było się go samego spytać, ale wydaje mi się, że jakby możemy spokojnie spać, bo naprawdę Wąże zespół jest bardzo dobrze budowany i chyba w dobrym kierunku idziemy.
Wszystko na to wskazuje, aczkolwiek pojawiają się zakulisowo gdzieś pewne znaki zapytania, które mogą budzić rodzić pytania, o tak powiem, jeżeli chodzi o, o to, czy wszystko jest w porządku, tak? Mówię pytania, nie mówię, że coś się złego dzieje, tak? Ale że gdzieś są tematy, gdzie może się zastanawiać, no to, to dziwne w sumie, bo wszystko jest dobrze, a jakieś
zawsze
dziwne
się,
ruchy
zawsze
są.
By się mogły pojawić pytania, nawet w kontekście Twittera, czy tam portalu X, o którym mówiłeś. Też byli dziennikarze z nie tak odległego miasta, może nie do końca, mam wrażenie, przyjaznego, no, korzystnego dla naszego klubu, którzy wskazywali, że no, że UKS fajnie gra, ciekawe, na ile starczy pieniędzy, czy tam pojawiały się też pytania odnośnie, że UKS no, wydał wszystkie pieniądze i może zbankrutować, tak? No, jakby ja wierzę, że to jest zbudowane z głową i faktycznie idziemy w dobrym kierunku, no ale zawsze, o ile kiedyś pojawiały się pytania, że pieniądze są wydawane niegospodarnie, że ściągamy złych zawodników, no to teraz, jeśli, kiedy wszystko jakby tak, no jakby
no tak, gdzieś pojawiają się powiedzmy głosy, że a, że to już cała kasa, która była w kasie klubu została wydana.
No ja czy nie jestem skarbnikiem, jeśli chodzi o zarząd. Czy,
tego też nie wiem, mówię, no. Słyszałem i tutaj potwierdzić tego w 100% oczywiście znaczy, no, nie mogę. Tak na dywagujemy, co tam się...
Na te pytanie
się...
mógłby odpowiedzieć ktoś z zarządu, tak jak mówimy. Więc jak nas na pewno słucha zarząd, to jak najbardziej zachęcamy do rozmowy o tym, no bo jakby nie chodzi o to, że my takie jakby pytania wrzucamy w eter, tam bardziej powtarzamy to, co się pojawia gdzieś tam w internecie i bardziej chodzi o to, żeby to po prostu...
Wyjaśnić,
rozstrzygnąć i powiedzieć, że jednak jest inaczej, tak? No bo jednak osobami, które mogłyby o tym powiedzieć, to jednak są osoby z zarządu.
To prawda. I to też pokazuje, że nie warto oszczędzać na sztabie trenerskim. Że warto inwestować w ludzi. No bo tutaj widzimy, pierwszy trener robi robotę, drugi trener...
Mówiliśmy o tym fizjoterapeucie, tam ty go śledzisz na Instagramie, tak? Co on oznaczał też UKS w tym?
Trenerze motorycznym.
Motorycznym,
ten, Better Way... Tak, myślę, że śmiało można powiedzieć, że jeden chyba z bardziej wykwalifikowanych ośrodków motorycznych, że tak to
tak,
ujmę.
I z tego, czy no my też wiemy o tym tylko z Instagrama, tak, że raczej to wygląda, że ta współpraca wygląda w taki zdalny sposób i widocznie...
Z tego, co wiem, to na początku w tym okresie przygotowawczym przyjechali na miejsce, porobili badania i na podstawie tych badań ułożyli plan treningowy. I według tego planu zawodnicy trenują, jest tam stały kontakt z tym trenerem przygotowania motorycznego, no i naprawdę widać, że przynosi to efekty, bo widzimy, jak ci zawodnicy wyglądają na boisku.
Znaczy, kontuzji jako takich dłuższych?
No, właśnie, nie ma.
To w sumie nie ma, tak? Mieliśmy tylko Dawida Owczarka, który gdzieś tam dostał kontuzję w tym okresie, wczesnym okresie przygotowawczym, on jakby i równocześnie wrócił do UKS-u. No, w pełnym treningu, tak? No, tego inaczej nie można nazwać, bo wrócił i od razu wszedł na boisku, w drugim meczu wyszedł już w pierwszym zespole, więc zrobił to, co powinien zrobić. Mieliśmy Szymona Kuźmę, który też tam miał jakąś kontuzję na początku sezonu, czy tam w okresie przygotowawczym. No i teraz zostaje nam tylko Rafał Maćkowski.
A pamiętasz, co się działo w tamtej rundzie.
Tak.
No. I to jest właśnie te oszczędzanie pieniędzy, skoro stawiasz na gościa, który pewnie dużo pieniędzy nie weźmie, ale który dopiero robi pierwsze kroki gdzieś w zawodzie i dajesz mu od razu być pierwszym trenerem przygotowania motorycznego zespołu z jakimiś tam aspiracjami, no to potem kończy się tak, że połowa drużyny spędziła sezon w szpitalu, powiedzmy, tak?
Nie, no widzimy, że jakby piłka nożna się rozwija. Ja pamiętam, jak gdzieś tam pojawiałem się jako społecznik w łomżyńskiej piłce nożnej, no to funkcja...
A teraz już nie jako społecznik? Masz kasę?
Nie, no mówię, no, cały czas jestem społecznikiem, ale chodzi mi o to, że wtedy jakby pojawiałem się, bo w piłku nożnej się człowiek interesował od dziecka, ale pojawiam się jako osoba, która gdzieś tam już podejmowała pewne decyzje, no to widziałem, że nawet ten fizjoterapeuta był tak bardziej kolokwialny od tego, żeby wbiec na boisko, psiknąć lodem w ranę i tyle, nie? A później coś się działo, to się szło do takiego fizjoterapeuty czy lekarza, który przyjmował w gabinecie, tak? O trenerze motorycznym czy trenerze przygotowania fizycznego nie było nawet mowy. W ogóle nikt nie wiedział, że takie coś funkcjonuje. A dzisiaj, jak mówimy o tych tych osobach jako wykwalifikowanych specjalistach, którzy naprawdę są bardzo ważnym elementem tej drużyny. No i tak to wygląda w Łomży, tak? Teraz... Jeszcze jakiś czas temu przecież się mówiło, obserwowało się ze zdziwieniem, że przyjeżdża trener z dronem, który dronem nagrywa mecz, a teraz praktycznie każdy, kto przyjeżdża do Łomży, dronem nagrywa spotkanie, jakby to
tak,
nie jest
to
nic nadzwyczajnego. Pojawiają się te kamery, te na V, tak? Co ty na pewno...
Veo.
Veo, tak, tak samo. I ostatnio widziałem na Twitterze, że ludzie się pytać o to, co właściwie chodzi. Widziałem, że w Łomży też jakby też zespoły z taką kamerą przyjeżdżają. To chodzi o to, tak? Taka kamera trójkątna trochę, w trójkącie, tak, która śledzi piłkę.
Ona śledzi piłkę i ona jest dużo łatwiej wyciąć dany fragment meczu. Co cię interesuje, to kamera ci od razu pokazuje dane ujęcia.
Czyli pewnie w jakimś dużej rozdzielczości jest nagrywany, możesz sobie przybliżyć na konkretną część boiska.
I ona idzie, tak, konkretna część boiska, która minuta, zagrania, i ona cały czas śledzi piłkę, tak? Więc jest to sprzęt dobry i bardzo przydatny, no i też nie jest najtańszy, bo to kosztuje około 20 tysięcy złotych, o czym rozmawialiśmy z Norbertem.
Tak, no ale no, widzimy, że faktycznie kluby coraz bardziej się profesjonalizują i w tym kierunku to trzeba iść, tak, zarówno w sporcie młodzieżowym, jak tym bardziej seniorskim, a jeśli chodzi o UKS...
No i UKS ma jeszcze trenera od przygotowania, od analizy przeciwnika, tak?
Tak, no to właśnie mówimy, o Tomek się tam też jakby mecz obserwuje z góry, też swoje tam jakieś uwagi zgłasza i faktycznie to ma wszystko gdzieś tam później zastosowanie na boisku.
Tak, więc to pokazuje, że nie warto oszczędzać na sztabie trenerskim. Jak chcesz dobrych wyników, musisz mieć wykwalifikowanych ludzi. Jeżeli chcesz kogoś świeżego, powiedzmy uczyć, no to nie dajesz mu numeru jeden w danym tam obszarze, tak? Tylko żeby się przyuczał, a za ileś tam lat może wskoczył na tą pozycję pierwszą, tak? No bo człowiek musi swoje doświadczyć, swojego się nauczyć.
Ale mówimy o tym trenerze przygotowania fizycznego, z którym pracuje UKS.
Bo tam on jest od kadry Polski, młodzieżowych, tak, od Legii Warszawa.
On pewnie pracuje w kilku takich miejscach, bo wtedy mu się to jakby bardziej opłaca. Jakby,
on ma swoje też studio.
No, że bardzo elastycznie podejść, jeśli chodzi o wynagrodzenie z klubem, ale takich klubów ma kilka, tak? I z każdym klubem nie musi być fizycznie na miejscu, ale przygotowuje swoje uwagi, ewentualnie może, nie wiem, obejrzeć jakiś mecz, zobaczyć, co jest nie tak, albo zgłoszą uwagę, że zawodnik, nie wiem, w 75 minucie nagle mu odcina tlen, albo w ogóle ten, no to on wtedy wie jakby z kim pracować i na co reagować.
A to przygotowanie motoryczne to była jedna z rzeczy, na którą Marcin Puska zwracał uwagę w tamtej rundzie, kiedy jeszcze nie był trenerem, tak, ale oglądał mecze UKS-u.
No, to też mówi właśnie, że taki jest problem, no i faktycznie widzimy teraz, że jakby bardzo właściwy model działania został podjęty, że jakby zauważamy problem, tak, zauważamy jakby jakieś wyzwanie i nie mówimy o tym, ale po prostu je zmieniamy i działamy, tak, i akurat idziemy w dobrym kierunku. Też jakby chciałbym równocześnie przestrzec i kibiców, i wszystkich obserwatorów gdzieś tam tego łomżyńskiego sportu, łomżyńskiej piłki nożnej, że jakby nie dmuchajmy balonika, bo już zaczynają, jeszcze się nie skończył ten sezon, już piszą kibice, że w następnym sezonie awansujemy.
Pamiętamy, co się działo po wygranym meczu z Unią Skierniewice.
Tak, że tak samo, to samo mówię po Unii Skierniewice. I faktycznie z pokorą rozgrywajmy każdy mecz, szanujmy każdego przeciwnika i faktycznie, o ile teraz trochę się ludzie zrobią na boisku, to pamiętajmy, że pierwsze spotkanie UKS musiał wydzierać te punkty, zdobywał bramki w ostatnich minutach, gdzieś tam walczył o jednego gola więcej. Teraz widzimy, że te spotkania, przynajmniej to ostatnie, wyglądają w ten sposób, że jednak UKS prowadzi tę grę, potrafi wykorzystać swoje okazje, bo przecież mecz z Pelikanem Łowicz skończył się wynikiem 5-1, no ale musimy pamiętać o tym, że jednak UKS wykorzystał nie wszystkie, ale większość okazji, które miał do strzelenia goli, tam było bodajże jeszcze z 2-3 takie okazje na realne bramki. A jeśli na początku sezonu mieliśmy taką, no, skuteczność mogła być dyskusyjna, tak? Więc teraz ten mecz był taki, można powiedzieć, gdyby nie ten stracony gol, czerwona kartka bramkarza i tam wynikająca z braku zrozumienia pomiędzy golkiperem i obrońcą UKS-u, to ten mecz można byłoby zapisać jako taki mecz podręcznikowy wykonanie biało-czerwonych w tej rundzie.
Też sobie jakiś czas temu prześledziłem, co się dzieje z trenerami, którzy wcześniej byli...
No już wiem, do czego zmierzasz.
Nie wiem, a do czego?
No.
Nie, że straszna bieda.
Tak?
Straszna bieda.
No, trener Błaszczak, z tego co kojarzę, chyba...
Bez pracy.
Na Transfermarkt się sprawdzałem, to jest bez pracy.
Bez,
nie wiem, jak to wygląda.
Bez pracy, sięgając jeszcze dalej, no to był trener Szpejchler, no to wiadomo, raczej też bez szału. Trener Miłoszewski, pamiętasz?
Mhm.
Dyrektorem Mosiru jest gdzieś.
A nie wiem, no tak, chyba tak, no coś takiego.
Trener Ogrodziński startował na burmistrza Wyszkowa.
No.
Bez powodzenia. Tak samo jak w UKS-ie. Bez sukcesów.
Nie, no ale...
Ale i często ci trenerzy, którzy byli szkoleniowcami w UKS-ie, to okazuje się, że ten UKS był ich ostatnim przystankiem w karierze trenerskiej.
Znaczy, wiesz, musi być świadomy tego, że trzecia liga, do której UKS awansował w tym sezonie, a trzecia liga, z której spadał kilka lat temu, no to są w ogóle inne rozgrywki, tak? To jest taka profesjonalizacja, że przyjeżdża do ciebie zespół.
Nie no, pamiętamy jak trzecią ligę jeszcze, jak LKS był, grał tam kilka lat temu, to miałeś Legię Warszawa, Polonię Warszawa, LKS Łódź i Widzew Łódź.
No tak, no ale to mówiliśmy o takich zespołach, które gdzieś tam bardzo się różniły od pozostałych, a w innych zespołach jechałeś na mecz, gdzieś tam biegałeś za piłką w pokrzywach, bo ci poleciała, tak? No i takie boisko też mieliśmy. Teraz jakby nie ma takich drużyn, które gdzieś tam w taki sposób by sobie pozwoliły funkcjonować. No a jakby nawet jeśli pozwoliły, no to boisko weryfikuje później taki zespół.
Tak. Więc co fajne, dzieciaki przychodzą na mecze.
Znaczy to jest bardzo...
Moi wychowankowie
wiesz co,
też
tak,
przychodzą
o ile,
są szczęśliwi, zadowoleni.
O ile kiedyś ciężko było zachęcić nawet tych zawodników, żeby podawali piłki, czy wyprowadzali dzieci, to jest jakby, patrz, że staje się taka codzienność. Na trybunach jest bardzo wiele osób, trochę też z takiego pozytywnego przypadku, tak, że gdzieś tam, jest spotkanie, LKS wygrywa, to chodź, przejdziemy się, zobaczymy, jaka fajna zabawa jest, tak? Mhm. I przychodzisz, zjesz sobie popcorn, kiełbaskę, zobaczysz mecz, pokrzyczysz trochę, pocieszysz się, tak. No i jakby to też buduje taką tożsamość. Oczywiście. Bardzo, bardzo popularne słowo u Adriana Głoszewskiego, tożsamość.
Nie, ale jest coś takiego.
Tożsamość zespołu.
Tożsamość z klubem, już od najmłodszych lat, tak jako wychowanek młodzieżowego, że ty chciałbyś dążyć do tego, żeby w tym LKS-ie grać. Ostatnio nasz najmłodszy Bartuś miał urodziny i zapytałem się go, w jakim klubie chcesz grać, żeby mu życzyć tego, nie, tej gry. To powiedział, w LKS-ie.
No, widzisz, no
i to jest bardzo fajne.
I to jest bardzo fajne, nawet nie w kontekście waszego, czy UKS-u, tylko bardziej tych zawodników, że jednak gdzieś tam ma jakiś wzór.
Dokładnie.
I odbudowujemy to, co było jeszcze kilka lat temu, że osoby w moim wieku albo mniej więcej w moim wieku też pisały, że udało im się zadebiutować w pierwszym zespole, zagrać jedno spotkanie, dla nich to by jakby spełnienie marzeń, jeśli chodzi o to piłkarską przygodę, tak, bo tak to mówimy. I to też pokazuje, że ci zawodnicy też się utożsamiają, że gdzieś tam ich celem, nawet mówimy o chłopakach 8-letnich, tak? No to jednak ich celem przez te kilkanaście lat będzie to, żeby zagrać, nawet porozmawiać z trenerem, tak? Przyjdzie trener pierwszego zespołu i powie, słuchaj, fajny mecz zagrałeś, no to on jest tak podbudowany, że no to uskrzydla tak w każdym razie takiego zawodnika.
Tak, no nasi zawodnicy na przykład Maruszki z chęcią by zagrali, w cudzysłowie mówiąc, mecza z seniorami, więc mam nadzieję, że któregoś razu uda się namówić kilku zawodników, żeby przyszli z tymi maluchami i piłkę pokopali. Jedna tylko jeszcze rzecz, na którą mi zwrócili uwagę też rodzice, to taki apel do tych najbardziej zagorzałych kibiców LKS-u, którzy odpowiadają za oprawy, żeby patrzeć, co wręcza się młodym zawodnikom. No bo ja mam tutaj zdjęcie wlepki, którą dostał zawodnik, który ma 6 lat. No to jest to łobuz, przedstawiany jest butelką, możemy się domyślać, alkoholu i mina jest dość skrzywiona. Więc myślę, że warto byłoby patrzeć, komu jaką wlepkę daje.
Ja tutaj jakby nie podejrzewam w żaden sposób gdzieś tam takich negatywnych zamiarów.
Nie, raczej po prostu jest niedopatrzenie.
Tak, ale propozycja na przykład, nie wiem, taka ad hoc jest taka, żeby na przykład kibice, którzy chcą w ten sposób jakby aktywizować tych młodych kibiców albo zachęcać do przychodzenia na kolejne mecze, obdarowywać specjalnymi nalepkami przygotowanymi dla dzieci.
Tak. O to chodzi. I to byłoby fajne, bo dla dziecka to jest mega frajda, że on dostanie naklejkę z herbem UKS-u.
Tak, jakimś, że tak? Herb UKS-u, gdzie jakieś dzieci kopie piłkę na przykład. Tak?
Tak, no to dla nich to byłoby coś super. I właśnie mieć przygotowany taki zestaw dla dzieci, a nie taką wlepkę, gdzie to raczej na wyjazdach się gdzieś tam
właśnie. No to
nakleja.
Gdyby nie miał okazji z kimś porozmawiać, to zaproponuję w każdym razie.
Tak, i to jest fajny pomysł. Wracając jeszcze na chwilkę do trenera, to byłem na meczu młodzieżowego UKS-u najstarszego rocznika 2007 w meczu z juniorem Białystok, no to przynajmniej na pierwszej połowie, bo w drugiej połowie już nie widziałem, no to trener Płuska był.
Tak,
to jest fajne. Ale z kolei nie widziałem go na żadnym meczu rezerw.
No wiesz, bo tu też grają rezerwy pewnie, jak to obserwujesz, tak?
Tak, ja sobie chodzę na mecze rezerw. No i często jest to ułożone tak, że w sobotę na przykład grają seniorzy, gra jedynka, to w niedzielę gra dwójka, żeby nie w tym samym dniu były rozgrywane mecze.
No ciężko mi ocenić, tak?
Może widocznie... trener Płuska postawił kreskę już na tym.
Znaczy, mówimy o roczniku 2007, no to teraz mamy tak naprawdę...
No to najstarszy rocznik, no to już tam tak, chłopaki powinni
to jest tak ten przysłowiowy wiek poborowy, tak, do seniorów, więc ci zawodnicy, którzy mieliby tam jakoś zaistnieć, to jest ostatni moment, żeby wskoczyć tak do pierwszego zespołu i spróbować swoich sił w pierwszej drużynie. A jeśli chodzi o rezerwę, to nie wiem, tak? No tam nie wiem nawet teraz jakby, jeśli chodzi o...
Nawet pod kątem oglądania zawodników z jedynki w rezerwach. No to Michasiewicz, byłem na meczu, powiedzmy o awans do okręgówki w meczu z Warmią Grajewo, ze zrywami Warmii Grajewa, no to był Michasiewicz, który prół niesamowicie przez 90 minut w to i z powrotem, w to i z powrotem.
Tak, on jest nieodżałowany.
Jest bardzo ambitny i to u niego nie ma znaczenia, czy to jest pierwszy zespół w trzeciej lidze, czy w A-klasie. On ma swoje do zrobienia, swoje do przebiegnięcia, swoje do zagrania. Ale natomiast jak patrzyłem na Zikiewicza, pana piłkarza, co ma tam występ, czy dwa występy w Ekstraklasie, no to przepraszam bardzo, no takiego gościa to ja zdejmuję od razu.
Nie, no mówimy bardziej o zawodnikach, którzy nie grają w rezerwach z powodu gdzieś tam niedyspozycji czy złej formy, ale bardziej chodziło o albo odbudowanie zawodnika po kontuzji.
No to
albo,
w ten sposób się nie odbuduje.
Albo o te dobicie minut, tak, których zawodnik nie miał w pierwszym
to grał 90
drużynie.
Minut, a grał to może jest za duże słowo. Przechodził 90 minut.
No to już na pewno są osoby, które tam to obserwują, więc wiesz. Jeśli o to chodzi, to nie ma się o co martwić, ale no, kwestia to ocenią na pewno i trenerzy, i zarząd po rundzie wiosennej.
No pytanie, czy obserwują mecze rezerw?
No, czy z tego, co wiem, to obserwują.
Aha, no to mam nadzieję, że nie wiem, chyba, że tak beznadziejnie po prostu nie chciało mu się grać w tym meczu z Warmią Grajewo wyjątkowo.
No, chyba był remis, tak, na koniec.
Był remis, ale od 10 minuty rezerwy ŁKS-u grały w przewadze jednego zawodnika. No ale mimo wszystko skończyło się to remisem. No dobrze, to co? Przyszłość ŁKS-u wydaje się w tej rundzie jasna. Do końca sezonu raczej nie spodziewamy się niczego niespodziewanego, żeby teraz ŁKS miał przegrać wszystkie mecze.
Zostaje 5 spotkań i poza tym meczem, który można powiedzieć aktualnie trwa, jeśli chodzi o spotkanie z Bronią Radom, to jeszcze mamy mecz z Mławianką Mława w Łomży i mecz na koniec rozgrywek z Pilce Białobrzegiem, więc takie mamy dwa spotkania w Łomży z zespołami z tej górnej części tabeli. Też tak naprawdę te najtrudniejsze spotkania tak naprawdę w teorii, tak? Już za nami, bo zostaje nam spotkanie z takimi zespołami, które gdzieś tam albo już nie walczą o nic, czyli są w tej środkowej tabeli, albo po prostu już gdzieś tam walczy o utrzymanie. Więc teoretycznie ŁKS jakby jest na dobrej drodze do utrzymania. Na pewno będzie to jakby dobry start w nowy sezon. Mówiliśmy sobie, że takie 10. miejsce to można byłoby tak przyjąć z zadowoleniem. No ciężko teraz oceniać te rozgrywki wykonania ŁKS-u przez pryzmat dwóch łączonych rund, tak? No bo też jakby to jest bardzo, ale, no, ale, bardzo nie fair będzie wobec nowego trenera.
Ale mimo
wtedy.
Wszystko musisz oceniać cały sezon.
No tak,
tak
no, więc...
Sezon nie kończy się po jednej
oceniając
rundzie.
Cały sezon, nie patrząc na to, w jaki sposób to się odbywało, no to te 9., 10. miejsce będzie ok, ale patrząc przez pryzmat tej drugiej rundy, to nie, dla niektórych kibiców może to okazać się no, niedosytem, no bo jednak graliśmy dobrze, dlaczego nie jesteśmy wyżej, no ale pamiętajmy, tak jak mówiłem.
Sezon składa się
tak,
z dwóch
rund, bądźmy pokorni i faktycznie to jest dobry prognostyk przed kolejnym sezonem w trzeciej lidze.
No to optymistycznie patrzymy na sezon, optymistycznie patrzymy na świat. Bartek Święciński
i Sebastian Szumowski.
Kłaniamy się nisko.
Dziękujemy.
Do usłyszenia.
Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Szanowski.